Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz w audycji Razem Łatwiej. Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja Latorośl w sam raz na Dzień Dziecka. Ze mną od mojej lewej
Agnieszka Lędzian,
Przemysław Kaca.
Jesteście dosyć świeżą organizacją, ale nie od dziś, nie od wczoraj robicie dobre, duże rzeczy. Gdybyście przybliżyli słuchaczom najpierw, co robiliście do tej pory? Bo Przemka już wielokrotnie gościliśmy na antenie naszego radia, głównie w programie miejskim Studia Słupsk. Przy okazji Mikołajek, Dzień Dziecka, Hip Hop Druga Szansa. Tego było sporo. A pani?
Ja przez jakiś czas, dokładnie 7 lat, pracowałam w słupskich domach dziecka. Byłam wychowawcą. Później przeszłam bardziej do pomocy społecznej. Pracowałam przez kilka lat w pomocy społecznej, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku, w DPS-ie w Lubuczewie, aż wreszcie postanowiłam zająć się terapią.
Jaką terapią?
Prowadzę obecnie terapię ręki, terapię biofeedback, treningi umiejętności społecznych, treningi widzenia, no i sensoplastykę jako tak na dokładkę.
Jak byście połączyli siły, słuchajcie?
Z Agnieszką znaliśmy się z czasów placówek opiekuńczo-wychowawczych właśnie, gdzie byliśmy, co prawda w różnych placówkach pracowaliśmy, ale gdzieś tam drogi się przecinały i w zeszłym roku właśnie Agnieszka wyszła z taką inicjatywą, żeby połączyć siły, założyć fundację. Ja, nie ukrywam, byłem zielony w klocki formalne, bo to dla mnie jest trudne. Agnieszka tutaj świetnie z tym wyszła i zaproponowała, że ona jest w stanie się tym formalnie tak bardziej zająć, poprowadzić to trochę. Ja się uczę cały czas i myślę, razem się wzajemnie gdzieś uczymy. No ale ta fundacja powstała w tym roku, to jest świeża sprawa, dlatego te nasze doświadczenia zawodowe, Agnieszka, tak jak wspomniała przed chwilą, terapia bardziej w tym kierunku teraz poszła, ja w kierunku profilaktyka, edukacja, praca z młodzieżą też cały czas, więc myślę, mamy tutaj wspólny obszar w postaci...
Mianownik znaleźliście.
Dokładnie, wspólny mianownik i możemy się tymi działaniami uzupełniać, o właśnie.
No dobrze, no to teraz powinnam właściwie zapytać, czy trudno zakłada się fundację, organizację pożytku publicznego? Łatwo, trudno, od tej strony formalnej właśnie.
No i łatwo i niełatwo, tak? Bo nie ukrywam, że jak dzisiaj, jak do wszystkiego, wszystko jest w internecie, tak? Wszystko można wykopać, wyszukać, ale jednak jest to taka wiedza sucha, czysto teoretyczna, więc skorzystałam z pomocy Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Tam mnie pani wsparły co do statutu, co do takich szczególików formalnych, ale w sumie jedyną trudnością taką logistyczną było to, że wszystko trzeba wysyłać do Gdańska, tak? W Słupsku tego nie rejestrują. Sąd gospodarczy jest w Gdańsku, więc cała papierologia była wysyłana, odsyłana do Gdańska, tak? Aż wreszcie po 3 miesiącach.
No właśnie, ja to miałam pytać, ile trwa załatwianie?
Trzy miesiące, ponieważ sąd gospodarczy w Gdańsku miał tam jedną wątpliwość, którą rozwialiśmy, tak, uzupełniliśmy brak formalny i no i wreszcie stało się. Tak, jeszcze trafiliśmy na ten okres taki dosyć dużej tej pandemii, tak, bo to była jesień, więc wszystko było ponownie znowu zamknięte, znowu dzieci bez szkoły, były święta, więc było i w sądzie też pani mówiła duże braki kadrowe, więc to wszystko szło bardzo, bardzo opornie i powoli.
Co założyliście sobie w statucie?
W statucie najogólniej mamy pomoc terapeutyczną i edukacyjną. Pomóż?
Kulturową.
O, właśnie, edukacyjną i szkoleniową.
Tak, szkolenia.
No dobra, no to teraz wiemy, jak długo trwały formalności. Wiemy, co robiliście wcześniej, bo Przemek jeszcze słupscy korczakowcy.
Chociażby park Ireny Sendlerowej, który tutaj z naszej inicjatywy został podczas Festiwalu Praw Dziecka utworzony. Więc myślę, Dzień Dziecka sprzyja temu, aby pokazywać tutaj społeczeństwu również te prawa dziecka. I też wchodząc w fundację, to jeden z moich takich celów gdzieś tam w głowie cały czas, żeby tego Janusza Korczaka i Irenę Sendlerową też wystawiać, tak, żeby im pokazywać społeczności, że tacy ludzie kiedyś byli poprzez różne działania lokalne.
To do działań lokalnych wróćmy za moment, no ale teraz tak, Latorośl, czyli jesteście dla dzieci przede wszystkim.
Tak, przede wszystkim dla dzieci, a głównie dla dzieci z pieczy zastępczej, aczkolwiek jeżeli będziemy mieli jakiś projekt do osób niepełnosprawnych, tak, również może to być osoby dorosłe, tak samo jak osoby pełnoletnie z pieczy zastępczej, tak, też tutaj nie zamykamy przed nimi furtki.
A we dwójkę prowadzicie fundację, czy jeszcze, czy jest was więcej?
No działamy tutaj we dwójkę, tak, projekty wszelkie, jak jakieś jak rozpisywaliśmy i działania na razie jesteśmy tutaj we dwoje, chociaż są osoby z naszych tutaj środowisk, które z nami działają i będą działać, tak? Tutaj no myślę też Agnieszka za chwilę też może powiedzieć o najbliższym projekcie, jaki zaczniemy realizować.
No to ja bym chciała, żebyśmy ten statut skończyli, bo zaczęłam panią Agnieszkę pytać. Wspieracie projekty głównie dla dzieci, jak już wiemy też dla niepełnosprawnych dorosłych, jeśli będzie taka potrzeba. Co jeszcze macie w statucie? Bo rozumiem, że zakładając fundację czy organizację pożytku publicznego, trzeba szczegółowo wypisać, ile punktów musi mieć taki statut.
Nie ma tam ściśle określone, ile punktów i też nie można... Raczej nie powinno się pisać zbyt szczegółowo, bo jeżeli wypiszemy punkty w statucie, cele statutowe wypiszemy zbyt szczegółowo, sami się ograniczymy, tak? I nie będziemy mogli wyjść nic ponadto, więc piszemy w statucie takie hasła mniej lub bardziej rozbudowane, mniej lub bardziej ogólne, czyli na przykład działalność charytatywna, działalność szkoleniowa, tak? Żeby to można było więcej rzeczy pod to podpiąć i żeby był większy wachlarz działania.
I tak zrobiliście, rozumiem.
Tak zrobiliśmy, dokładnie.
Działacie dosyć krótko jako Latorośl. Co wam udało się już zrobić?
No na chwilę obecną dwa projekty, które tutaj powiat słupski ogłosił. To te dwa projekty, co prawda nie są to jakieś może hiperduże na skalę województwa projekty, tylko są to lokalne, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego postanowiliśmy zacząć od tych, łapać wszystkiego tak naprawdę, co się da tutaj w ogłaszanych projektach, bo w czasie pandemii bardzo średnio z tymi ogłaszanymi projektami było. Więc jak starostwo tutaj powiatu słupskiego ogłosiło dwa projekty, to dwa projekty złożyliśmy po prostu i dwa przeszły. Także jednym zajmie się bardziej koordynować będzie Agnieszka, a drugim z kolei ja, więc się dzielimy też tak rolami. To, co czujemy, to te projekty piszemy i wspólnie konsultujemy, ale też rozgałęziamy się w ten sposób, żeby no nie wchodzić też sobie gdzieś w drogę, bo Agnieszka może zacznie teraz pierwszy projekt, a ja będę drugi projekt też lada moment realizował, tak?
Co to za projekty? Pani Agnieszko, pani projekt, czego dotyczy? Dla kogo jest?
To projekt pod nazwą Odejdźmy od komputera i on jest skierowany do dzieci z placówek z pieczy zastępczej. Będzie on polegał na tym, że będą prowadzone godziny zajęć z treningów widzenia, tak, czyli zajęć relaksacyjnych z percepcji widzenia stricte dla wzroku, tak żeby odciążyć czy pomóc nauczyć się relaksować dzieci oczy.
A jak wyglądają takie ćwiczenia z relaksacji oczu?
To są ćwiczenia bardzo proste. Nie wymagające dużego nakładu, że tak powiem, sprzętowego, tak? Ponieważ skończyłam roczne szkolenie dające uprawnienia do pracy tą metodą. Jest to metoda autorska Mikołaja Markiewicza. No i tutaj głównie chodzi o pracę z samą gałką oczną, tak? Trzeba wykonywać określone...
Zasłania się jedno oko na przykład i drugim pracuje tylko? Nie, to tak wymyślam teraz.
Nie. To chodzi o konkretne ruchy gałek ocznych, o przybliżanie, o oddalanie, tak? O zmienianie ostrości wzroku, tak? O tego typu rzeczy w większości. Drugą rzeczą, którą będziemy się zajmować w trakcie realizacji projektu, są to zajęcia fitness prowadzone przez instruktorkę. Zależało nam na tym, żeby dzieci poćwiczyły trochę, po prostu poruszały się. Udało nam się pozyskać panią, która na co dzień prowadzi takie treningi, więc chętnie przystąpiła do naszego pomysłu i będzie prowadzić takie zajęcia.
Jak duża liczba dzieci włączać się będzie w ten projekt?
Tak naprawdę zajęcia będą prowadzone w placówkach tych usteckich i w zależności od tego...
A ile jest placówek, przepraszam?
Dwie są w Słupsku, trzy są w Ustce. I w zależności od tego, ile dzieci będzie chciało, będzie akurat w placówce albo będzie chciało z tych innych placówek dojechać, będzie mogło wziąć udział, tak? No liczymy, że tak jednorazowo może być to 10 do 15 dzieci, tak? Zobaczymy, jak to się uda, jak to wyjdzie w praniu, ponieważ ruszamy w przyszłym tygodniu już.
No właśnie, o to miałam pytać. Kiedy ruszacie i jak długo będzie trwał ten projekt?
Projekt jest rozpisany na 10 spotkań, jednakże w międzyczasie idą wakacje, tak? Jestem po rozmowie z dyrekcją, byłam na spotkaniu w Ustce, jestem po rozmowie z dyrekcją tych usteckich placówek. Będziemy troszkę mieli ograniczone pole manewru w wakacje, ponieważ dzieci wyjeżdżają, będą chodziły na praktyki, czy podejmują jakieś prace sezonowe. Część zrobimy w czerwcu, a resztę spotkań zrobimy pod koniec sierpnia i we wrześniu.
Czyli to tak właściwie już. Przemek, a twój projekt?
Projekt nosi nazwę Nuta Hip-Hopu, czyli to, co jest mi
w sercu. Tak blisko.
Bardzo blisko, tak. No i też go zrealizuję z ludźmi, którzy są mi bardzo bliscy, a mianowicie Andrew oraz Tolu, dwóch raperów ze Słupska, którzy od lat tworzą. Andrew jest mi bardzo bliski, ponieważ razem te działania Hip Hop Druga Szansa realizujemy od lat. No i chłopaki wydadzą swoją płytę wersji fizycznej. Taki nakład 100 sztuk przewidujemy, bo środki też są ograniczone, więc myślę, te 100 sztuk, które trafi zarówno do wychowanków pieczy zastępczej, zarówno do świetlic wiejskich, placówek wsparcia dziennego, ale też trafi do tych osób, które są w jakiś sposób wykluczone, żeby dostały taką nutkę świeżego powiewu, motywacji, bo to właśnie płyta będzie w tym klimacie, w takim klimacie, żeby trochę zmotywować, trochę wspomnieć o tej depresji, która jest. Myślę, A jest coraz większe koło zatacza depresja niestety wśród nastolatków.
No właśnie, to macie kontakt z takimi dziećmi? To depresja rzeczywiście, czy tylko psychologowie nas straszą, że coraz więcej osób ma, coraz więcej dzieci, młodzieży ma depresję?
No wiem z doświadczenia w pracy z wychowankami z pieczy zastępczej, to są rodziny zastępcze i dużo młodych może nie zgłasza tego problemu. Może jest to taka depresja gdzieś uśmiechnięta, maskowana, ale problem jest wtedy, jak trzeba się dostać do psychiatry i coraz więcej rodzin zgłasza potrzebę wsparcia u psychiatry dla dzieci, dla młodzieży, a w Słupsku jest też specjalista ograniczony tą ilością przyjmowanych osób, dlatego wizyta, jak słyszę, pół roku czekać w kolejce albo 3 miesiące prywatnie, to mnie po prostu przerasta. Takie, jak słyszę te komunikaty, to jest wina systemu, to nie jest wina lokalnych tutaj absolutnie, czy specjalistów, czy władz. Myślę bardziej system, który zbagatelizował trochę ten problem. Depresja, która jest chorobą, a nie jest jakimś wymysłem współczesnych czasów, aczkolwiek uważam też, że w dużej mierze jest to wina nas dorosłych, ponieważ poświęcenie dziecku czasu, spędzanie z nim czasu, pokazywanie alternatyw przyczyniłoby się na pewno w jakiś sposób do tego, że tych zachowań okołodepresyjnych mogłoby być mniej. To jest już inna para kaloszy, ale myślę, że w dużej mierze dorośli nawalają, a najlepiej zwalić to na system niewydolny. No i to jest błędne koło, już się zamyka, tak? Dorośli w pewien sposób wychowawczo niewydolni, bo uważam, że puszczenie dziecka do jantara, czy danie pieniędzy i masz się baw przez cały tydzień i mijanie się w domu, to też nie jest jakiś...
Nie jest to metoda
wychowawcza, tak? Jak się mijamy, tu zajęcia dodatkowe, ja rozumiem wszystko, że pełno zajęć, każdy ma pełno obowiązków, ale jednym z obowiązków też jest wychowanie dziecka i myślę, tutaj to musi być gdzieś tam na priorytet jakiś, tak? Uważam...
Znaczy ja wam powiem z własnego doświadczenia, bo ja mam dwóch synów, jeden jest dorosły już właściwie, drugi ma lat niespełna 12 i tu jest kłopot, ponieważ te dzieciaki, które siedzą przy tych komputerach, przez tą pandemię utknęły przy monitorach, nagle okazuje się, że jak my ograniczamy czy stawiamy warunki jako rodzice i mówimy ok, możesz posiedzieć, pograć, pogadać z kumplami, ale 21 masz deadline. To jest godzina, o której ty wyłączasz komputer. Jest granica, jest jasno przez nas wyznaczona i tu, słuchajcie, zaczyna się dramat, bo się okazuje, że rodzice kolegom pozwalają siedzieć do północy. Mój syn, jeżeli my mu ograniczamy, czyli wypada mu to parę godzin grania, gadania z kumplami, to nagle jest traktowany przez nich jak piąte koło uwozu i osoba, która zaczyna być wykluczana z pewnej grupy. I tu my jako rodzice też stajemy przed ogromnym dylematem, słuchajcie. Liczymy na to, że dzieciaki oczywiście wrócą do szkoły, zaczną się wakacje, automatycznie ten kontakt z komputerem się zmieni. No mamy nadzieję, że pandemia odpuści od września, nie będzie już powtórki z tak zwanej rozrywki. Natomiast ja nie wiem, czy wy, jako osoby, które współpracują właśnie w dużej mierze z dziećmi, mają pomysł na to, jak temu zapobiec. Jak zapobiec temu, żeby tak młody człowiek był wykluczany z grupy? Hip-hop, właśnie płyta, którą wydacie, jest pewnym antidotum na to?
Każda propozycja działań, czy to będzie hip-hop, czy to będzie sport, czy to będzie fitness, taniec, nie wiem, rysunek, wszystko, co ludzie dorośli mogą zaproponować, to znajdą się młode osoby, które to wezmą, które to podejmą działanie. Ja na pewno nie zainteresuję wszystkich hip-hopem. Tak samo przykładowo instruktorka, która będzie prowadziła fitness, ona niech zainteresuje...
No traficie do pewnej grupy tylko, 10, tak?
5 osób wszystkim. Nawet, tak?
Ale... Nie da się wszystkim dogodzić, ale tak jest zawsze i jakiekolwiek byśmy działania nie podejmowali, zawsze będzie grupa, która przyjdzie bardzo chętnie, która będzie trochę stała z boku, a która w ogóle nie będzie zainteresowana, tak? Obojętnie, jakie to będzie działanie.
No tak. No ale czy nie jest naszą rolą i was jako ludzi, którzy prowadzą fundacje, organizacje już stricte jakby w kierunku, czy ukierunkowaną na tego młodego człowieka, czy to nie jest trochę tak, słuchajcie, że my dorośli musimy być trochę cwańsi i trochę mądrzejsi? Zawsze mi się wydawało, że wy macie jakiś patent, jakiś haczyk na to, żeby właśnie te dzieciaki, kurde, wyciągnąć, odciągnąć od tych komputerów. Sprzedajcie taki patent, słuchajcie.
Mi się wydaje, że tu nie ma jakiejś takiej gotowej recepty, tak? Że działamy według jakiegoś schematu, wchodzimy w grupę i mówimy, musisz zrobić to, to i to, żeby to zadziałało, bo to jest jednak, tak przenośnie mówiąc, praca na żywym materiale, tak? I nigdy tak do końca nie wiemy, czy to dziecko będzie chciało wejść z nami w kontakt, czy nie będzie chciało, czy będzie w złym humorze, czy będzie przeziębione, czy po prostu będzie całe w euforii, tak? Nie ma tutaj takiego schematu. Wystarczy być otwartym, autentycznym. Tak mi się wydaje, że tak jest najłatwiej złapać kontakt z młodzieżą.
Myślę, że też fajnie jest mieć samemu coś do zaoferowania, samemu mieć jakąś pasję, mieć jakiekolwiek zainteresowania, żeby z tym młodym człowiekiem porozmawiać, żeby wejść trochę w jego świat. U mnie się sprawdziło akurat to jeszcze jak w placówkach pracowałem, jak zacząłem zapraszać raperów, z tych znanych raperów do placówek czy na salę bokserską, jak młodzi ludzie, którzy oni stawali często okoniem do tego, co ja mówiłem, buntownicy, gdzieś tam wylane to, co pan mówi, czy wujek, to, co mówisz, to ja wbite mam w to, nie? A nagle przychodził plakat, że jest spotkanie w sobotę z raperem takim i takim, przyjeżdża Paluch, czy przyjeżdża Kełkę, i nagle on robi oczy i się pyta, czy on może zaprosić wujka, czy on może zaprosić kuzyna, czy on może kogoś zaprosić. I widziałem tych ludzi tłumnie przychodzących na te spotkania. Tłumnie mówię, bo to 30 osób, ale to było bardzo kameralne, zamknięte spotkanie dla środowiska głównie placówek, ale oni mogli zapraszać swoich kolegów, koleżanki, ja tam nie robiłem problemów, ale widziałem wtedy, że jest coś, co ich interesuje. Potem rozmowy o tym spotkaniu. Później okazuje się, że pełnoletni czy 17-latkowie mogli za darmo na koncerty powchodzić, bo artysta ich zaprosił i ile tam wejściówek chcieliśmy, tyle było przykładowo. Ja szedłem często z nimi jako wychowawca, jako opiekun, gdzie też to była taka... No, nie chciałem brać jakoś mega odpowiedzialności za siebie, no ale jak nieraz się poświęciłem i już, o, poszedłem nie jako ze znajomymi, tylko z podopiecznymi na koncert, tak? Bo widziałem, jak oni to przeżywają. No i myślę, jakiś patent. Ktoś będzie, nie wiem, świetnie znał zajawki robienia podkładów muzycznych, ktoś będzie rysował, ktoś będzie tańczył i będzie chciał to przekazać młodym ludziom, to myślę, że jest na dobrej pozycji, żeby ich zachęcić, żeby ich zmotywować. Bo gorzej, jeśli samemu się będzie miało pasję i będzie się zamkniętym, nie będzie się chciało pokazać. Przykładowo kolega, który jest DJ-em, ma konsolę, no to on przychodzi, prowadzi warsztaty dla młodzieży, daje dotknąć tego klawisza, daje dotknąć tego, daje zagrać i jest ta chemia, tak? Więc myślę, żeby ta chemia była, to trzeba po prostu od siebie dać trochę siebie, trochę swojej pasji, trochę jakichś kontaktów, znajomości, żeby ktoś na przykład przyszedł ich odwiedził, żeby ktoś z nimi zrobił warsztaty, tu będzie fitness, tu za jakiś czas też mi w głowie siedzi zrobienie muralu wspólnie z młodzieżą, kolejnego już, i to takie, wydaje mi się, angażowanie ich, to daje im poczucie takie, że są ważni, że oni czują się, że mogą coś fajnego robić i nie tylko muszą siedzieć przed ekranem, chociaż to jest dzisiaj coraz cięższe, bo widzę, jeszcze jako opiekun prawny wchodzę do niektórych placówek i widzę piękne słońce za oknem, ciepło, a tam rozstawiony sprzęt gamingowy na cały ten i on siedzi cały dzień i on gra. To nie jest tak, że on pogra 2-3 godziny, on siedzi cały weekend, tak? I to tak mnie trochę... To jest też pasja w jakiś sposób, ale...
Niezdrowa tak do końca.
Cienka linia do uzależnienia też, nie? No
tak, bo myślę, że większość dorosłych rodziców, z normalnych nazwijmy to tak domów, też nie ma świadomości tego, jak bardzo uzależnia siedzenie przy komputerze. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że przykład idzie z góry. Jeśli my jako rodzice nie robimy nic innego, tylko siedzimy w telefonie i przeglądamy Facebooki, Instagramy czy strony internetowe, to nie możemy oczekiwać, że nasze dzieci będą robiły zupełnie co innego. Więc zawsze też wychodzę z założenia, jest czas na granie, to jest czas na granie, proszę bardzo. Ja to nazywam zajęcia w podgrupach, wtedy mamy wszyscy, ale kolację jemy wspólnie, ale coś robimy wspólnie, tak? W planszówki wspólnie, jest pogoda, jedziemy popływać na wejku, jest coś tam, proszę bardzo, jest czas na to i czas na to. Więc to tak powinno według mnie wyglądać. Dlaczego placówki opiekuńczo-wychowawcze? Dlaczego to środowisko, a nie inne?
W naszym regionie nie ma czegoś takiego stricte dla tych dzieci, tak? Jest dużo dla osób tylko niepełnosprawnych, dużo dla osób autystycznych. Takie są pogrupowane na niepełnosprawności czy na jakieś dysfunkcje, A nie ma czegoś takiego właśnie, żeby objąć akurat te dzieci. I mamy, no nie ukrywam, słabość, tak, do, w związku z naszą przeszłością. No i może dlatego, że taki sentyment pozostał i, no i chcielibyśmy coś jeszcze zrobić, nie?
Chcielibyśmy też, tak jak Agnieszka powiedziała, sentyment to raz, dwa. Chcielibyśmy też społeczeństwu pokazać, pomimo tego, że widzę dużo firm, dużo prywatnych osób, które się angażują w pomoc tym placówkom, bo wystarczy spojrzeć czy na jedne święta, czy na rozpoczęcie szkoły, czy jakieś takie akcje, gdzie hotele, restauracje, knajpy, wszystko się zbija i oni pomagają, to jest świetna sprawa. Ale też chcielibyśmy pokazać takimi, żeby organizować takie działania jak cykliczne jakieś, żeby były jakieś cykle zajęć, terapia, profilaktyka, ale też rozwijanie pasji i nie tylko w taki sposób, że dom dziecka musi być kojarzony z oddawaniem worka maskotek, czy że dom dziecka musi być kojarzony z oddawaniem samych używanych, często jeszcze poniszczonych, okazuje się, rzeczy, bo mi w szafie one zalegają. Ja też o to gdzieś głośno jeszcze jako wychowawca niekiedy mówiłem, jak ktoś ze znajomych mnie się pytał, słuchaj, a ty pracujesz w domu dziecka, bo mam dwa wory maskotek do oddania. Tam nie ma takich dzieci kilkuletnich, czy ten, że one z maskotki się ucieszą. Tam są nastolatkowie, tam są osoby, a często te maskotki były oddawane. Ja nie mówię, że to źle, że ktoś oddaje, że chce, bo to każda pomoc jest ważna, ale tak naprawdę coraz mniej instytucji chce te maskotki, bo to jest źródło kurzu, źródło alergii.
Bakterii.
Ale też bardziej na przykład może ucieszyć kogoś, nie wiem, ktoś kartę podarunkową dostanie, nastolatka dostanie kartę podarunkową do, nie wiem, Rossmana czy jakiejkolwiek drogerii, niż na przykład trzy użyte maskotki jakieś, bo to jest nieadekwatne do wieku.
No tak, ale czy to, słuchajcie, bo utarł się taki stereotyp przez długi czas, on gdzieś przynajmniej w mojej okolicy, tak to nazwę, kolokwialnie, funkcjonował, że te dzieci z domów dziecka niejednokrotnie mają lepiej niż niektóre dzieci z normalnych domów. Mają więcej, mają lepszy sprzęt, są bardziej zaopiekowane, bardziej się o nich myśli, właśnie tworzy się dla nich programy. A czy to rzeczywiście jest prawdą, że to tak wygląda? Czy to, jeśli tak jest, czy to nie jest odrobina, próba odrobiny zrekompensowania tego, że oni tak żyją w takich warunkach, nie mają pełnej rodziny. Jak to wygląda tak naprawdę? Słuchajcie.
Jest i nie jest, tak? Bo z jednej strony staramy się tym dzieciom wyrównać szanse, tak? Żeby miały podobnie, jak mają dzieci w domach, nie odebrane rodzicom. Ale z drugiej strony, czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie im to zrekompensować? Co jest w stanie zrekompensować dziecku, które jest oddzielone od rodziców? Co jesteśmy w stanie im dać w zamian? Zajęcia dodatkowe, worek maskotek? Nie jesteśmy w stanie im niczego wynagrodzić, tak? One powinny być w swoich domach.
To jest niemierzalne tak naprawdę.
To niemierzalne. Ile byśmy nie uzyskali sponsorów, ile byśmy nie zorganizowali zajęć, nie nagrali płyt, nie przeprowadzili godzin terapii czy nie wiadomo czego, to dziecko i tak powinno być w swoim naturalnym środowisku, którym jest dom. A dzieci, które są w domach, też nie zawsze znowu z drugiej strony są tak obłożone tyloma zajęciami, tak? No bo po prostu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest ten komputer, siedzi przed komputerem. Nie mówię, mają zajęcia dodatkowe, tylko że to jest zupełnie co innego. Placówka nigdy nie zastąpi domu. Wychowawca nigdy nie zastąpi rodzica. Choćby był najlepszym wychowawcą, choćby miał, nie wiem, medal wychowawcy. Nie jest w stanie...
Nie jest tą mamą, która przytuli i powie dziecko, będzie dobrze.
Wychowawca i przytuli, weźmie na kolana, tak? Weźmie za rękę. Często dzieci mówią do wychowawców, ciocia, wujek, tak, żeby nie czuć się takie, nie wiem, zauważalne na ulicy, u lekarza, w szkole, gdziekolwiek. Ale no to nie jest to samo, no to nie jest dom.
Czy te dzieci, do których są kierowane wasze projekty i fundacja, którą stworzyliście, to są głównie właśnie nastolatki czy maluchy też? Jak to jest w tych naszych domach zastępczych?
Wiekowo jest to tam rozłożone, tak, ale dużo jest takich osób 13+, tak, to jest większość w sumie. Są też pełnoletni już wychowawcy.
13+ to taki najgorszy wiek, słuchajcie, to wchodzenie w to dorastanie tak naprawdę, czyli i bunt, i właśnie trudność pewnie w tym, żeby zainteresować i wyciągnąć. Chciało wam się?
To są takie nasze działania codzienne, które zawodowo realizujemy, a fundacja, myślę, jest tutaj taką alternatywą i szansą też dla tych młodych ludzi, żeby ich wesprzeć, bo to, co Agnieszka mówiła, my im nie zrekompensujemy nigdy w całości tego, co nie dostali. Nie dostali wzorców, nie dostali bezpieczeństwa i tej opieki właściwej, ale my chcemy im wyrównać trochę ten start, żeby ten start nie był z pozycji tak odległej w porównaniu gdzieś tam z innymi rówieśnikami. Przykładowo, prawo jazdy to jest też moje takie w środku gdzieś marzenie. Ja wiem, że jest pełno projektów, ale nie wszyscy podopieczni się łapią na te, żeby zrobić sobie za darmo na przykład prawo jazdy, gdzie uważam, to nie jest uczenie tych młodych ludzi, że o, bo mi się należy, to dostanę. Chociaż niektórzy tak to odbierają, dlatego uważam, że podopieczni, którzy są tacy, którzy idą na studia, są tacy, którzy zdają matury, zdają egzaminy zawodowe, stają świetnymi mechanikami, są naprawdę osobami, a i też rysownikami, bo też takich znam. Nie należy skreślać, a uważam, należy im pomagać, a szczególnie pomagać tym osobom, które chcą coś robić, które mają jakiś pomysł na życie i my od tego uważam, jesteśmy, że teraz tą fundację założyliśmy, że jak będzie chciał jeden czy drugi podopieczny czy podopieczna pomoc w postaci na przykład z jakiegoś kursu, zrobienia jakiegoś certyfikatu, myślę, że z czasem będziemy w stanie to im pomóc, bo od tego nasza fundacja została założona, żeby wychodzić no i z ich potrzebami, tak? Jeśli mają potrzeby nie tylko te materialne, nie tylko te, żeby mieć fajne ubrania, fajne buty, bo na to już sobie można zapracować, tak? Jeśli będą chcieli pracować, no to będą też mieli te ubrania, buty, ale uważam...
No nie jest to najważniejsze, też umówmy się. Ale to wiemy my, dorośli, że nie jest to najważniejsze, niestety. Oni tego nie wiedzą. Często w szkołach jest tak, jak cię widzą, tak cię piszą i te dzieciaki są dużo częściej oceniane niż inni. Czy ja się mylę, słuchajcie, bo ja nie wiem, jak wygląda praca czy dom zastępczy. Stąd moje pytania. I pewnie wielu słuchaczy też nie wie, jak to wygląda. Są mity właśnie te, o których mówiłam, krążące dookoła. Dzieciaki, które według ludzi ignorantów, tak to nazwijmy, dzieciaki, które są roszczeniowe i wymyślają, że ten piórnik do kitu, tamten do kitu, a ja trochę myślę, że to się bierze stąd, że oni są bardziej oceniani przez rówieśników niż pozostałe dzieciaki, nie?
W sumie nie zetknęłam się z taką opinią, żeby oni byli jakoś bardziej oceniani czy porównywani. Oni, na pewno nie możemy ich naznaczać, tak? To jest coś, czego kompletnie nie powinniśmy robić. Czy my jako dorośli, patrząc z boku na taką młodzież, dzieci, czy ich rówieśnicy, czy nauczyciele, to już w ogóle, bo to jest ostatnia rzecz, jaką oni potrzebują, żeby mówili o nim, ten z domu dziecka, ten z bidula, no to zupełnie nie tędy droga. W każdym razie, no tak jak pani mówi, no marka jest marka, tak? Metka jest metka, a wiek jest trudny, tak?
Bo strasznie głupi wiek, proszę państwa. Nastolatek, 12, 13, do 16, 17 lat, myślę, oni rozumu nie wszyscy, oczywiście generalizujemy, ale rozum jest zupełnie w innym miejscu.
Myślę, że to się bierze w dużej mierze z tej presji rówieśniczej, presja, która dzisiaj jest...
Trochę z tego, że dorośli, rodzice rozpieścili swoje dzieci zbyt bardzo według mnie.
Jedna strona to jest właśnie rodzice, druga strona to jest ta dla nastolatków bardzo ważna strona, a mianowicie media społecznościowe, internet. I spotykam się z czymś takim, że Instagram, Facebook jest od tego, żeby pokazywać same pozytywne emocje często, same super spędzane święta. Jak widzę nastolatkowie, jakie strony śledzą, to tam są piękne zdjęcia. Kultura ciała, rzeźba ciała, siłownia, markowe ubrania, święta z choinką pełną prezentów, obozy sportowe. I nastolatek, który tego nie ma, w nim rodzi się taka frustracja, zazdrość. On przeglądając te zdjęcia, on myśli, że to życie jest takie idealne, kolorowe.
Świat tak wygląda,
świat
nie?
Tak wygląda i on zazdrości. On potem, on się frustruje. Często wpada w różne kradzieże, w różne inne nawyki, żeby zdobyć te dobra materialne. To się tak napędza, bo czytałem ostatnio taki właśnie artykuł, że te media społecznościowe, to życie pełne uśmiechu, tego dobrobytu, pokazywanie w wieku lat 18, że a ja samochód dostałem i tysiące ludzi to lajkuje, często młodych ludzi w wieku 15, 16, 17, którzy się kształtują dopiero. To powoduje, że te media społecznościowe mają ogromną siłę i niestety mają też ogromnego gwoździa do depresji, którego wbijają coraz bardziej tym młodym ludziom, bo presja, uważam, ta rówieśnicza, że on ma takie buty i jest grupka, tworzy się grupa 5-6-osobowa w klasie i wszyscy są w tych drogich, na przykład butach, ten mówi, ja mam za 600, za 7 i z takimi rzeczami się spotykam u niektórych podopiecznych, że on musi i on dąży do tego, żeby mieć te buty. To jest dla niego po prostu jakiś priorytet taki się zrobił i to jest smutne, ale zarazem to gdzieś się wymknęło spod kontroli, jak powstawał internet, trochę do czegoś innego. Facebook był do czegoś innego, bo miał być kontakt między ludźmi. Dzisiaj już Facebook jest trochę ble, bo przeszły jakieś Snapchaty, Instagramy, wszystko powchodziło i tam młodzi ludzie mają pole do popisu, mają różne grupy, ale niestety nie jest tak, że życie jest uśmiechnięte, jak pokazują te media, no ale jak patrzę, jest 50-80 tysięcy polubień pod takim zdjęciem młodego człowieka, który w wieku lat 18 stoi, pokazuje furę, pokazuje tutaj gołe pośladki kobiety jakiejś, pokazuje, że takie życie jest piękne, czy te dyski hip-hopowe niektóre, no to młodzi ludzie w to wierzą, że raper ma kurtkę za przykładowo tam 2000 zł, to on patrzy na tą markę, co on ma na teledysku i on potem w głowie dąży do tego, że on też by chciał mieć, tak? I taki wyścig się niestety zrobił. Chyba, że są osoby, które naprawdę mają pasję, mają zainteresowania, mają swoje zdanie, to takie osoby nie gonią w tym wyścigu i takich osób też znam sporo.
Ale no właśnie miałam pytać, dużo jest takich dzieciaków, słuchajcie?
Dużo. Ja znam z podwórka dużo, którzy nie przywiązują do tego jakiejś takiej wagi. Owszem, jak sobie zarobi, zapracuje, on sobie kupi to, co chce, ale on nie mówi w rozmowie, nie zwraca uwagi gdzieś na pierwszym miejscu na pieniądze, na to, bo może tego nie doświadczył gdzieś w życiu to raz, ale dwa, to nie jest dla niego jakiś priorytet sam w sobie. To jest, on traktuje to jako narzędzie, tak? I to jest zdrowe podejście, żeby pieniądze, dobra materialne traktować jako narzędzie, a nie jako cel w życiu, bo jak ktoś mówi, że chce być bogaty, okej, okay, to jest marzenie, jakiś cel, ale pytanie, co dalej, tak? Bo bogaci, jak to Paluch rapuje, bogaci szukają miłości, a biedni szczęścia w monetach. I to jest tak, życie wygląda, że ci chcieliby to, a często bogaci chcieliby po prostu miłości i zrozumienia. I to tak jedni drugich nie zrozumieją po prostu.
Syty głodnego nie zrozumie. O. Jakie plany? Bo dwa projekty, które już za moment, tu płyty, tu zajęcia i terapia, bo to tak się nazywał, terapia i odciąganie dzieciaków od monitorów. Co macie w planach jeszcze?
No na tą chwilę w sumie tylko skupiliśmy się na razie na tych dwóch projektach. Szukamy cały czas następnych, tak? Gdzie będzie można jeszcze poskładać wnioski, co ciekawego napisać. No ale przed nami to wakacje, więc taki okres, tak jak wspomniałam wcześniej, tak? Dużo dzieci będzie wyjeżdżało, dużo dzieci podejmuje prace sezonowe, czy musi po prostu no, odrobić praktyki. Nie wiem, na tą chwilę nie mamy jeszcze jakichś takich bardziej rozbudowanych planów.
A co chcielibyście jako fundacja osiągnąć?
Moim w ogóle takim marzeniem jest w głowie, cały czas mi siedzi, żeby... Tu już jest fundacja, ale żeby zrobić coś takiego dla tych młodych ludzi, którzy by mieli takie miejsce, do którego mogą przyjść, gdzie byłby przykładowo psycholog, gdzie byłby jakiś dyżur do seksuologa, czy po prostu studio nagrań też w jednym z pomieszczeń. To jest moje takie marzenie, żeby mieli po prostu kawałek takiej swojej przestrzeni, gdzie mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą zostać zrealizowane zajęcia, warsztaty jakieś, zaprosić można osobę, która prowadzi jakieś zajęcia, żeby to nie było może jako świetlica czy coś, ale żeby to była taka ich domówka w pozytywnym znaczeniu, że mogą się spotkać. To jest takie moje gdzieś wewnętrzne marzenie, bo często ci ludzie potrzebują pomocy prawnika, potrzebują pomocy psychologa, nawet jak są pełnoletni, bo słyszę często, że on ma już 18-19 lat, on wyszedł z placówki, to niech sobie radzi. Ale często ta osoba, i znam takie, których wspieram, umawiając wizyty u radcy prawnego, który przyjmuje tych nastolatków, bo oni sami nie wiedzą, gdzie mają iść. A często jakieś pismo trzeba napisać, a często przychodzi jakaś kara do zapłaty, a często przychodzi, trzeba się odwołać. Oni nie wiedzą, nie potrafią, czy CV napisać. Dlatego takie coś uważam, punkt doradczy dla tych też opuszczających pieczę zastępczą. Myślę, to miał, uważam, gdzieś tam ręce i nogi, żeby takie coś też rozwijać. No i wspierać ich w tych działaniach codziennych.
Panie Agnieszko, Przemko, to znaczy, że potrzebne wam miejsce. Co wy na to? Trzeba szukać, drodzy państwo, krok dalej, do przodu. Nie tylko projekty, miejsce dostępne w centrum, żeby łatwo można było dojechać, dojść.
To znaczy na tą chwilę...
Nie idziecie tak daleko jeszcze. Nie,
bo to wszystko jest od lutego dopiero, tak? To się wydaje, że to aż od lutego, dopiero od lutego. To jest dla nas samych to jest też rzecz nowa, tak? Musimy nauczyć się poruszać po tym i umieć skorzystać, tak? Z tych możliwości, czy to oferuje coś miasto, czy starostwo, czy powiat, obojętnie. Dlatego no, jesteśmy cały czas otwarci, czujni, szukamy, obserwujemy, także no miejsce na pewno, tak? Rozmawialiśmy w sumie z Przemkiem już jakiś czas temu, tak? Żeby było właśnie taka miejscówka dla młodzieży, żeby można przyjść i się wesprzeć, skorzystać, ale to są naprawdę odległe plany jeszcze, nie?
A jak was wesprzeć, gdyby ktoś chciał? Jak wam pomóc? Jak was wesprzeć w tym, co robicie? Myśleliście o tym, że może być ktoś, kto zechce wam pomóc, po prostu. Zadzwoni, zapuka i powie, słuchajcie, ja z przyjemnością do Fundacji Latorośl. Co potrzebujecie? Czego potrzebujecie? Co jest wam potrzebne? Psycholog, właśnie, prawnik, słuchajcie, na godziny.
To wszystko się rozbija o fundusze, tak? Bo,
No ale może gdyby ktoś chciał, właśnie jakiś prawnik, zapuka i powie, słuchajcie, mam sobotę wolną, z przyjemnością jestem do dyspozycji do podopiecznych, do byłych podopiecznych placówki, do obecnych, jeśli mają pytania, przyjmiecie taką pomoc?
No wtedy tak, tylko że to jak najbardziej, tak? Tylko że to trzeba mieć świadomość, że to cały czas się wszystko rozbija o finanse, nie?
Mówi ktoś, zapuka, powie, jestem, chcę.
No to oczywiście, jak najbardziej z otwartymi ramionami, tak? Takie osoby, no bo to przecież, no jak inaczej, nie?
No takie wsparcie, no szczytny cel, Fundacja Latorośl dla dzieciaków, organizacja pożytku publicznego. Być może zdarzy się nawet po naszej audycji, że zapuka właśnie prawnik, że zapuka ktoś, kto potrafi pisać CV, pisać dobre pisma i powie, dzieciaki, proszę uprzejmie, chcecie? Pokażę wam, jak się to robi. Przyjmujecie z otwartymi ramionami, rozumiem.
Przyjmujemy, może ktoś poczuje w sobie taką nutkę społecznika, coś mu zaświta w głowie i będzie miał ochotę puścić to dalej. Także zapraszamy serdecznie.
Przemek, kogo byś tak jeszcze? To tak już, jak rozmawiamy.
Nie, no też na chwilę obecną tak z Agnieszką dużo rozmawialiśmy, bo tych projektów na razie jakoś tam, na które my się łapiemy, nie było za dużo, bo też jako nowa organizacja nie na każdy projekt możemy złożyć. Bo
tak, musicie mieć jakiś czas, staż, doświadczenie i lata czy miesiące przebyte, o tak to nazwijmy.
Na pewno przydałaby się nam profesjonalna taka strona internetowa i to jest taki nasz też jakiś tam ten pierwszy cel, który chcielibyśmy zrealizować, bo jak jest strona internetowa, jak się wpisuje w Google Fundacja Latorośl, to na razie jest tylko przekierowanie na Facebooka, nie każdy ma tego Facebooka, tak? Ale fajnie, żeby też było, że się wchodzi, robimy jakąś kampanię, robimy akcję pokazującą, czym są nasze działania, żeby pokazać społeczeństwu za pomocą na przykład krótkiego filmiku te nasze działania, jaki jest cel naszej fundacji. To też tak na początek, to może nie jest jakoś mega znaczące, ktoś powie, ale tak naprawdę, żeby znaleźć nas, zobaczyć, czym się zajmujemy, to ta strona internetowa no jest dzisiaj bardzo ważna, tak, przy każdej.
No, żeby to było takie bardziej namacalne, tak, żebyśmy mogli pokazać tą historię, co zrobiliśmy. No i żeby to było takie bardziej namacalne, tak, żeby każdy mógł wejść, zobaczyć, co zrealizowaliśmy, na co przeznaczyliśmy pozyskane środki, żeby można było zobaczyć trochę tej naszej historii, no bo zawsze tam będą zdarzenia, które były, które planujemy, które aktualnie się odbywają. Także no, strona jest naszą taką...
Numer jeden.
Numer jeden na tą chwilę w sumie, tak, no bo nie macie w internecie, nie istniejesz, tak to dzisiaj się niestety odbywa.
No to proszę Państwa, ja się zwracam z takim apelem na koniec naszej audycji, na koniec naszej rozmowy. Gdyby ktoś zechciał wesprzeć organizację pożytku publicznego, Fundację Latorośl ze Słupska, to jesteśmy otwarci, czekamy na taki znak sygnał. Za dziś pięknie dziękuję. Mam nadzieję do usłyszenia. Państwa zachęcam do tego, żeby zajrzeć na radiogdańsk.pl. Tam oczywiście podcast z naszej audycji. Kilka słów o tym, czym zajmuje się Słupska Latorośl. Ja dziękuję pięknie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Razem łatwiej.